Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Polska przygotowuje się na Dzień Papieski. W tym roku przyświeca mu hasło Jan Paweł II, wychowawca młodzieży. Na ten temat będziemy dziś rozmawiać z kardynałem Zenonem Grocholewskim, prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego. Usłyszymy też słowo księdza prymasa. Wcześniej zaprezentujemy Państwu aktualności watykańskie, a ksiądz Tomasz Kot przedstawi październikowy numer Przeglądu Powszechnego. Na program zaprasza Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 8 biskupów z Ekwadoru przybyłych z wizytą ad limina. Wśród nich byli wiceprzewodniczący konferencji episkopatu biskup Wiktor Corral oraz jej sekretarz generalny Angel Polivio Sanchez. Leżący nad Pacyfikiem Ekwador zajmuje powierzchnię niemal 260 tysięcy kilometrów kwadratowych. Spośród prawie 13,5 miliona mieszkańców ponad 90% to katolicy.
W ostatnich latach Ekwador naznaczyły kryzysy gospodarczy i polityczny. Wybrany przed 2 laty lewicowy prezydent Daniel Correa zainicjował działania na rzecz zmian w ustawie zasadniczej. Katoliccy biskupi krytykowali projekt nowelizacji konstytucji, zwracając uwagę na niejasne zapisy odnośnie do ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny. Ich zdaniem m.in. otwiera on furtkę do legalizacji aborcji czy możliwości zawierania związków przez osoby tej samej płci. Ostatecznie konstytucja została uchwalona w powszechnym referendum 28 września. Kościół pozostaje jednak nadal otwarty na współpracę, akceptując zaproszenie rządu do rozpoczęcia narodowego dialogu. Podobnie jak poprzednio, dzisiejszy dzień sesji Synodu Biskupów w całości wypełniają kongregacje generalne. Przed południem biskup Joseph Vo Duc Minh z Wietnamu mówił o Słowie Bożym w tradycji swego narodu, gdzie misterium paschalne Chrystusa wiąże się mocno z kultem przodków. Biskup Enrique Diaz z Meksyku przypomniał możliwości popularyzacji Biblii, jakie daje inkulturacja Ewangelii w środowiskach tubylczych.
Do czasów komunizmu powrócił myślą kardynał Miloslav Wilk. Arcybiskup Pragi przypomniał dzieje podziemnych wspólnot wiernych w Czechach, których członkowie bezpośrednio konfrontowali swoje doświadczenie Słowa Bożego z totalitarnymi realiami. Natomiast o Słowie Bożym jako narzędziu pojednania i pokoju mówił kardynał John Jue z Kenii, wskazując, że także narody, które niedawno przyjęły wiarę chrześcijańską, już potrzebują reewangelizacji po krwawych wydarzeniach ostatnich czasów.
Podczas przedpołudniowej kongregacji generalnej wystąpił także przedstawiciel greckiego prawosławia, archimandryta Ignatios. Wezwał on do dawania przez chrześcijan wspólnego świadectwa wiary, które w XXI wieku byłoby znakiem nawrócenia i przemiany ułomnych serc skłonnych do grzechu i zbrodni. Jego zdaniem jest to także podstawowa misja papieża jako pierwszego biskupa chrześcijaństwa i mistrza teologii.
Podczas wczorajszych popołudniowych obrad wystąpiło 9 ojców synodalnych. Ustanowiono też komisję informacyjną synodu, na czele której stanął kardynał Peter Tarkson z Gany. Afrykańscy biskupi podkreślali głód Słowa Bożego wśród ludów Czarnego Lądu, a zarazem trudności związane z tradycyjną kulturą religijną, brakiem kapłanów czy kryzysem społecznym. Nieco odmienna sytuacja panuje w Etiopii, gdzie w starożytnej tradycji literackiej zachował się nawet osobny kanon ksiąg świętych.
Natomiast biskup Dionizio Lachowicz z Ukrainy zadał istotne pytanie. Skoro dzielimy z prawosławnymi sakrament chrztu i Słowo Boże, czemu nie dzielimy z nimi Eucharystii? Grecko-katolicki hierarcha zwrócił przy tym uwagę, iż podobna logika, tyle że idąca w przeciwnym kierunku, prowadzi prawosławnych do negacji ważności katolickiego chrztu, a niekiedy nawet do zakazu wspólnej z innymi chrześcijanami modlitwy. Biskup Lachowicz krytycznie odniósł się też do dotychczasowych osiągnięć ekumenizmu, które jego zdaniem zamykają się na magicznym powtarzaniu Jezusowych słów, aby wszyscy stanowili jedno, ale bez radykalnego odniesienia ich do siebie. Skutkuje to swoistą instrumentalizacją Słowa Bożego, gdy w przepowiadaniu jest ono wzniosłe i święte, jednak nigdy nie zostaje wcielone w życie.
U Ukazał się październikowy numer Przeglądu Powszechnego. Głównym tematem numeru jest starość. Z jego treścią zapozna nas redaktor naczelny pisma, ksiądz Tomasz Kot, jezuita.
Za oknami naszych domów zagościła na dobre jesień. Być może niektórzy z nas z utęsknieniem wspominają ciepłe, długie dni lata. Czas jednak biegnie nieubłaganie, zmieniając przyrodę. Podobnie zmienia on, mimo naszych nawet największych starań, nasze życie. Czy jednak potrafimy dostrzec jasne strony tej ciągłej przemiany? A może uwierzyliśmy trendom reklamowym, które próbują nas przekonać, że dopóki jesteśmy młodzi, sprawni i atrakcyjni fizycznie, dopóty mamy jakąś wartość? W październikowym numerze Przeglądu Powszechnego znajdziecie Państwo pogłębioną refleksję na temat jesieni życia. Socjolog Anna Wójtewicz opisuje, jak postrzegano ostatni etap życia w historii i jak to jest współcześnie, gdzie coraz częściej mówi się o drugiej młodości, tak jakby była możliwa ucieczka od śmierci. Stara się także odpowiedzieć na pytanie, czy starość ma przyszłość. Lekarz Paweł Januszewicz przekonuje nas, że starość nie musi być piekłem. Bardzo łatwo można zadbać o własne zdrowie, znacznie wydłużyć swoje życie i choć prawdopodobnie nie dożyjemy 134 lat, jak pani Moloko Temo, to jednak do końca życia możemy pozostać względnie zdrowi. Z kolei ekonomista Piotr Błędowski obala kilka mitów na temat naszego myślenia o sytuacji osób starszych w Polsce. Okazuje się, że większość z nich to osoby w miarę sprawne, samodzielne i otoczone życzliwością ze strony rodziny i swego środowiska. Takie jednak fakty nie przysłaniają licznych problemów, jakimi powinny się zająć władze w kształtowaniu polskiej polityki społecznej. Poza tym październikowy Przegląd Powszechny prezentuje dwugłos Adrianny Szymańskiej i Zofii Zarembianki na temat poezji zmarłego przed 10 laty Zbigniewa Herberta. Polecamy także artykuł Podejrzani teolodzy Antoni de Mello, Jacques Dupuis, Roger Haidt, Jon Sobrino. W sprawie pism tych czterech jezuitów zabierała głos Kongregacja Nauki Wiary. Hans Waldenfels w swoim artykule, wychodząc od tych czterech nietuzinkowych postaci, pyta, jaki jest cel i metoda teologii dzisiaj. Mamy nadzieję, że lektura październikowego numeru Przeglądu Powszechnego będzie dla Państwa inspirująca w długie jesienne wieczory. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Znałem młodzież polską. Nie zawiodłem się nigdy na niej. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.
Jan Paweł II wychowywał przez swój autentyzm. Nie było rozdźwięku między tym, co mówił, jak żył i w co wierzył. Podkreśla przy okazji Dnia Papieskiego kardynał Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego zauważa, że we współczesnym świecie, a szczególnie w życiu publicznym, trudno o takich ludzi. O Janie Pawle II jako wzorze wychowawcy z kardynałem Grocholewskim rozmawia Beata Zajączkowska.
Księże kardynale, w Polsce trwa kolejny Dzień Papieski, tym razem jego hasłem są słowa Jan Paweł II, wychowawca młodzieży. Eminencja stoi na czele Kongregacji Edukacji Katolickiej, Wychowania Katolickiego. Jak możemy spojrzeć właśnie na Jana Pawła II jako wychowawcę?
Każda działalność duszpasterska ma wymiar wychowawczy. Zmierza do tego, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, by realizował siebie we wszystkich swoich wymiarach, także w perspektywie życia wiecznego, by był człowiekiem wolnym. Wolnym, to znaczy nieuzależnionym od różnych swoich słabości, by żył w prawdzie. Czyli każda praca duszpasterska jest pracą wychowawczą. Praca wychowawcza, która skierowana jest nie tylko do młodzieży, ale do całego społeczeństwa, dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich tych, z którymi duszpasterz ma do czynienia. Ponieważ Jan Paweł II wykonywał tą swoją działalność duszpasterską z wielkim entuzjazmem, dlatego można powiedzieć, że był wychowawcą wysokiej klasy. I w tej pracy wychowawczej, tej pracy duszpasterskiej przywiązywał on szczególną wagę młodzieży. Wagę młodzieży dlatego, że lubił młodzież, dlatego, że on był zawsze młodym, w pewnym sensie duchowo był zawsze młodym. No i poza tym zdawał sobie sprawę, że od młodzieży będzie zależała przyszłość ludzkości. i że powiedzmy podczas gdy bardzo trudno zmienić nastawienie często ludzi dorosłych, młodzież zawsze jest na tym etapie formowania i dlatego on przywiązywał do nich szczególną wagę.
Ale nie każdy nauczyciel jest wychowawcą eminencją.
No, to jest duża różnica. Nie każdy nauczyciel jest wychowawcą. Nauczanie to jest przekazywanie wiedzy, względnie przekazywanie jakiejś umiejętności. Natomiast wychowanie jest formacją osobowości. Ma jakiś wymiar integralny. Formuje człowieka we wszystkich aspektach, także w aspekcie ludzkim, to znaczy wartości etycznych, moralnych, w aspekcie życia duchowego, czyli obejmuje całość człowieka. I to jest bardzo ważne, ponieważ nauczanie nie wystarczy. To, czego człowiek się nauczył, może być wykorzystywane do tworzenia dobra, ale może też być wykorzystywane do zła. I w rzeczywistości wiedza, osiągnięcia nauki zostały wykorzystane dla uczynienia wojen coraz bardziej okrutnymi, niesprawiedliwości coraz bardziej perfidnymi, dominowania jednych ludzi nad drugimi, czyli wiedza może być wykorzystywana także do zła i dlatego jest ważne, by wychowywać tak człowieka, aby tą wiedzę, którą zdobywał, umiał i chciał potem wykorzystać dla tego, by uczynić świat coraz lepszym, by świat opierał się na zasadzie jakiejś cywilizacji miłości, a nie nienawiści, nie niechęci, nie wrogości, do drugiego nie chęci panowania nad drugimi, lecz do cywilizacji miłości. Myślę, że to jest bardzo ważne i ten taki wymiar formacji całościowej człowieka u Jana Pawła II przebijał się bardzo mocno, był widoczny. Trudno mieć co do tego wątpliwości, nie chodziło mu, żeby nauczyć ludzi. Chodziło mu o to, żeby ludzi uczynić coraz bardziej bogatszymi duchowo, żeby świat uczynić coraz lepszym.
No właśnie, co sprawiało, że młodzież tak bardzo szła za papieżem? On im nie dawał łatwych recept, podnosił bardzo wysoko poprzeczkę. Mówił, no właśnie, chociażby to, żeby byli święci. To nie są takie wymagania, które stawia świat.
Chciałbym podkreślić trzy aspekty. Najpierw, że on lubił młodzież. Święty Jan Bosko, wielki wychowawca młodzieży, mówił, że nie wystarczy kochać młodzież, żeby ją wychowywać. Ale rzeczą ważną, by młodzież czuła, że jest lubianą, że jest kochaną. I myślę, że młodzież czuła, że Jan Paweł II ich lubi, że czuje się z nimi dobrze. I to jest chyba element bardzo ważny, który pozwolił tej młodzieży zbliżyć się do niego, czasem bardziej tłumnie, z wielkim entuzjazmem. Słuchali tego papieża, bo wiedzieli, że to jest człowiek, który ich naprawdę lubi. Drugi element, który chciałbym podkreślić, to to, że on był wychowawcą nie tylko nauczaniem słowami, ale był wychowawcą całym sobą. I młodzież odczuwała pewien autentyzm w tym człowieku, czyli pewną koherencję, spójność w jego osobowości, to znaczy spójność między tym, co mówił, czym żył i co uważał za jakimś bogactwo. Nikt nie miał wątpliwości, że to, co mówił, było tym, w co on naprawdę wierzył i czym naprawdę żył na co dzień. I taka postawa pewnej spójności, koherencji, ona zawsze pociąga. Myślę, że w dzisiejszym świecie dostrzegamy, tyle ludzi do nas przemawia środkami komunikacji, radiu, telewizji i często widzimy tyle niespójności, tyle powiedzmy przynajmniej podejrzeń, że ten człowiek zupełnie czegoś innego chce niż naprawdę mówi. U Jana Pawła II nikt o to chyba go nie podejrzewał. Naprawdę to, co myślał, to mówił i tak. Trzeci element, który chciałbym podkreślić, dlaczego jego osobowość pociągała młodzież, to to, że odczuwali, iż chciał ich ubogacić nie jakimiś sloganami, nie jakimiś wartościami przemijającymi na krótką chwilę jakąś radością, ale chciał tę młodzież ubogacić prawdziwymi wartościami. Ja myślę, że młodzież zdawała sobie z tego sprawę, chociaż wiedziała też, że te wartości pociągają za sobą pewną ofiarę, pewien trud. Ale młodzież nie boi się ofiary, jeżeli ten wymóg jest podawany w sposób autentyczny i z życzliwością dla nich.
Jak według księdza kardynała, jakiego młodego człowieka chciał wychować Jan Paweł II? Czego właśnie uczył?
Ja myślę, że najbardziej tego, czego domagał się od młodzieży, co chciał im dać, to chciał ich przybliżyć do Chrystusa. Nie jak głośno wołał, że nie bójcie się Chrystusa, nie bójcie się przyjąć Chrystusa, bo kto przyjmuje Chrystusa, idzie tą drogą, prawdą, życiem, jaką Chrystus pokazuje, właściwie nic nie traci, a wszystko zyskuje. Dlatego jego, powiedzmy, naleganie na modlitwę, żeby być z Chrystusem. On nie chciał być nauczycielem. Chciał, żeby nauczycielem stał się w gruncie rzeczy Chrystus, żeby tę młodzież doprowadzić do Chrystusa. I dlatego zachęcał do odwagi, żeby byli odważnymi w wyznawaniu swojej wiary, żeby byli spójnymi, czyli to, co wierzą, żeby umieli realizować, chociaż to jest nawet trudne, bo to prowadzi do prawdziwego dobra, zwłaszcza jeżeli weźmiemy to dobro w perspektywie wiecznej. Ale nie tylko w perspektywie wiecznej, także to jest dobro w perspektywie życia ziemskiego. Bo tylko świętość naprawdę buduje dobro, także tutaj na ziemi.
Z kardynałem Zenonem Grucholewskim, prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, rozmawiała Beata Zajączkowska. By zmieniać oblicze tej ziemi, trzeba wysiłku, uporu i odwagi, powiedział prymas Polski w telewizyjnym orędziu na tegoroczny Dzień Papieski. Kardynał Józef Glemp podkreślił, że gdy wspominamy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, budujemy żywy pomnik Ojca Świętego, którymi są stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Przesłanie prymasa Polski zostało zarejestrowane przed warszawskim kościołem akademickim pod wezwaniem świętej Anny, a kardynałowi towarzyszyli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dzień papieski. Cytujemy go zawsze w połowie października, aby podkreślić moment bardzo historycznego wydarzenia, kiedy Karol Wojtyła, kardynał z Krakowa, został wybrany papieżem, zasiadł na stolicy apostolskiej, następca świętego Piotra. My ten dzień bardzo szanujemy i celebrujemy, ale jednocześnie do tego dnia dołączamy to dzieło nowego tysiąclecia.
Hierarcha powiedział, że poprzez program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia budujemy żywy pomnik Jana Pawła II.
Ten nowy pomnik, który mamy budować, on ma wyrastać z młodych ludzi. Dlatego też zbieramy młodzież, która chce się uczyć i chce przeniknąć swoje życie nauczaniem Jana Pawła II. Co to znaczy praktycznie? To znaczy, że oni chcą wprowadzić nowy styl życia. Być uczciwym, nie kłamać, nie zazdrościć, umieć żyć w przyjaźni i dlatego tych ludzi zbieramy. Chcemy im fundować stypendia i takie dajemy po to, żeby wzrastali jako taka grupa pokoleniowa, która będzie żywym pomnikiem Jana Pawła II.
Nawiązując do obrazu jadącego pociągu, kardynał zauważył, że wyglądając przez okna, początkowo widzimy jedynie małe domy, jakieś zarysy jezior, pól, drzew. Z czasem jednak przybliżają się one, rosną.
Te drzewa, które przybliżają się i rosną, to są właśnie te dęby, które teraz sadzimy jako w tej młodzieży, która korzysta ze stypendiów. Tej młodzieży jest dzisiaj ponad 2000. To jest piękna przyszłość i chcemy, żeby oni wzrastali w tych ideałach Ojca Świętego.
Młodzi, mówił dalej prymas Polski, powinni słuchać słów Jana Pawła II, haseł, które nam rzucił. Nie lękajcie się, czy wypłyń na głębie.
Mamy zmieniać oblicze tej ziemi, zmienić oblicze na dobre, na lepsze jeszcze, a do tego trzeba wysiłku, trzeba uporu, trzeba odwagi.
Na zakończenie, gdy do prymasa Polski podeszła grupa stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, kardynał Józef Glemp nazwał ich właśnie żywym pomnikiem Jana Pawła II. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.